Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. U nas ważny temat, który anonsowałem chwilę temu i właśnie do niego teraz wracamy. Otóż polskie wojsko otrzyma 4 aerostaty radarowe i obserwacji obiektów w powietrzu i także na powierzchni. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś w tej sprawie umowę o wartości 960 milionów dolarów. A system nabyty w ramach programu Barbara ma być gotowy do działania w 2027 roku. Dodajmy, że to są 4 balony na uwięzi z podwieszonymi radarami, które uzupełnią obecny system obrony powietrznej i rozpoznania. No i z nami jest pan generał Jan Reichel, generał brygady rezerwy, pilot, profesor na Uniwersytecie w Siedlcach oraz społeczny doradca ministra obrony narodowej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ten system, który przed chwileczką opisałem, o którym mówił także dziś na konferencji prasowej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to są takie balony, które mnie od razu przypomniały takie skojarzenie z obroną w Wielkiej Brytanii w 1940 roku, kiedy właśnie tego typu takie, no powiedzmy, obiekty powietrzne były wypuszczane w powietrze po to, żeby chronić brytyjskie niebo przed bombowcami. Wydaje się, że to trochę jest kontynuacja. Ja tak patrzę jako laik tego typu obrony powietrznej, choć oczywiście dzisiaj pewnie działa to inaczej.
No rzeczywiście takie skojarzenie można mieć, ale to jest jak gdyby drugie zastosowanie tego rodzaju urządzeń. My, jeżeli mielibyśmy to kojarzyć, to już bardziej z I wojną światową, kiedy to właśnie aerostaty były używane do rozpoznania, ale zupełnie innego. To było rozpoznanie wzrokowe, tam byli na pokładzie ludzie, którzy obserwowali pole walki, korygowali ogień artylerii i temu podobne rzeczy. Tutaj mówimy o zupełnie czymś innym, o nowych zdolnościach w zakresie rozpoznania, czyli zdolnościach, można powiedzieć, bojowych. Aktualnie system rozpoznawczy składa się, powiedzmy, z 3 takich podsystemów. Jest to system naziemny, powietrzny i kosmiczny. I bez systemu rozpoznawczego praktycznie, jeżeli byśmy nawet pozyskali najlepsze systemy uzbrojenia, to nie jesteśmy w stanie działać na współczesnym polu walki. I rozwijanie zdolności w tym kierunku jest jak najbardziej racjonalne i potrzebne. Tak jak powiedziałem, system naziemny my też mamy w postaci rozwinięty na wschodniej granicy w postaci 4 takich posterunków radiolokacyjnych systemu Backbone, czyli radarów wielkiej mocy, które obserwują kierunek wschodni. Ale radary ustawione na Ziemi mają pewne ograniczenia związane z krzywizną Ziemi, związane z przeszkodami terenowymi, które są z ukształtowaniem terenu i chociaż mogą ze względu na swoją moc sięgać daleko w przestrzeń powietrzną potencjalnego przeciwnika, to jednak nie widzą tego, co się dzieje na małych wysokościach przy samej Ziemi. Takie zdolności mają systemy powietrzne. My zakupiliśmy ostatnio 2 samoloty systemu wczesnego wykrywania, oczywiście mniejszych rozmiarów niż tradycyjny AWACS. Z AWACS-ów również możemy korzystać, ale to są systemy, które są bardzo drogie w eksploatacji i trudno jest zapewnić ciągłą osłonę radiolokacyjną naszych wojsk przy pomocy tych urządzeń. Tego typu rozwiązanie pozwoli nam na ciągłą obserwację w okresie pokoju i w pierwszym okresie działań wojennych przed pola przeciwnika, który na pewno wykorzysta środki napadu powietrznego do zadania nam pierwszego uderzenia. Tutaj nie ma się co oszukiwać i mówić, że to jest rozwiązanie w 100% dobre, które pozwoli nam rozstrzygnąć konflikt na naszą korzyść. Z tego powodu, co powiedziałem, że to są systemy, które będą doskonale rozpoznane przez przeciwnika. Będzie przeciwnik znał ich lokalizację i jeżeli nie zapewnimy im odpowiedniej osłony samolotów myśliwskich, czy też artylerii, czy systemów przeciwlotniczych rakietowych, to stracimy je w pierwszych godzinach wojny i z tym się należy liczyć, ale dzięki tym radarom przeciwnik nas nie zaskoczy i być może nie utracimy przewagi w powietrzu i te radary przetrwają.
Czyli to jest taki, jakby to powiedzieć, pierwsza linia tej powietrznej obrony. I tutaj zastanawiam się nad tym, czy tą największym atutem tych balonów na uwięzi jest to, że tam jest tak precyzyjny i tak bardzo zaawansowany sprzęt podwieszony, no trochę tak jak w dawnym sterowcu, który sprawi, że no te oczy tych żołnierzy, którzy obserwują ten niebo nad Polską, będą jeszcze bardziej otwarte.
Tak, dokładnie tak. Te systemy mają przynajmniej takie cztery rodzaje możliwości. To jest rozpoznanie to radiolokacyjne, to tradycyjne na podstawie radaru, ale również mogą mieć urządzenia do rozpoznania radioelektronicznego, mogą mieć rozpoznania do urządzenia do rozpoznania optoelektronicznego, jak również mogą mieć systemy walki elektronicznej, więc zastosowanie jest pełne w zasadzie takiego urządzenia. No mówię, jedyną wadą jest to, że miejsce stacjonowania takiego balonu, aerostatu jest doskonale znane przeciwnikowi i przeciwnik skupi swoją uwagę na wyeliminowaniu tego systemu w pierwszych godzinach walki, ale to samo dotyczy tych stacji naziemnych, tak, które już w okresie pokoju stoją stacjonarnie.
I wiadomo, gdzie stoją, prawda, bo to nie jest przy tym dzisiejszym współczesnym wywiadzie, to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie tego typu, powiedzmy, obiekty są łatwo namierzalne.
Tak, oczywiście, ale tak jak powiedziałem, no to jest kwestia uzyskania informacji o potencjalnym zagrożeniu i przeciwdziałania. Jeżeli nie będziemy mieli informacji, to nie będziemy mogli przeciwdziałać, a jeżeli nie będziemy przeciwdziałać, to stracimy te urządzenia. Ale jeżeli zadziałamy odpowiednią siłą, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, to jest duża szansa, że przynajmniej to pierwsze uderzenie ten system przetrwa, ale tak jak powiedziałem, z tym się liczymy. To są urządzenia, które mają nas ostrzec przede wszystkim przed pierwszym uderzeniem, no chyba że będziemy mieli tak zwane panowanie w powietrzu, to wtedy można je wykorzystywać do różnych celów w późniejszym okresie konfliktu.
Panie generale, granica z Białorusią to około 400 kilometrów, z Rosją to około 200 kilometrów. Czy to jest system, który nam zagwarantuje, oczywiście oprócz tego, co do tej pory mamy, że ta granica, mówiąc obrazowo, będzie szczelniejsza albo też bezpieczniejsza, żebyśmy uniknęli takich sytuacji, jakie chociażby było w ostatnim czasie związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to zwiększy to bezpieczeństwo?
Tak, oczywiście, no jeden radar umiejscowiony na tym aerostacie ma zasięg około 400 kilometrów. Te strefy muszą się pokrywać, ale tak gdyby było to na styk robione, to jest 1600 kilometrów, jak gdyby szerokości pasa, a takiego aż nie ma. Oczywiście, no to są specjalne wyliczenia, w jakim usytuowaniu, w jakiej konfiguracji one muszą stać, ale to jest wystarczająca ilość na całą wschodnią granicę.
Czy jakieś inne kraje oprócz nas w tej chwili jeszcze też inwestują w tego typu system obrony powietrznej?
Z tego co wiem, to w Europie nie, natomiast Stany Zjednoczone inwestują i to są systemy wykorzystywane do ochrony wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Powiem tak, kraje będące w drugiej linii, Niemcy, Francja, nie potrzebują takich systemów, bo są jak gdyby bezcelowe, bo
środki... Nie mają się przed kim bronić, no,
na szczęście. Znaczy się, mają, ale są w drugiej linii, tak?
Tak, tak.
To są, które mają patrzeć na terytorium przeciwnika.
Panie generale, to jeszcze jedno na koniec, bo kilkukrotnie w pana wypowiedzi użył pan słowa wojna, atak w pierwszych momencie wojny. Oczywiście w ustach o generała to brzmi może mniej złowieszczo, ale jednak domyślam się, że w pana głowie takie scenariusze gdzieś tam się pojawiają.
Mówimy o otwartym konflikcie zbrojnym z Rosją, rozumiem.
No tak, tak, ja to tak odebrałem, że jakby bierzemy pod uwagę to, że gdzieś ten jakby niepokój związany z takimi działaniami, po to przecież kupujemy ten sprzęt, gdzieś tam zwłaszcza u pana jako osoby znacznie bardziej zaangażowanej w to wszystko, co dzieje się w związku z obronnością Polski, no gdzieś tam się pojawia i to słychać było w pana wypowiedzi, dlatego też o to pytam.
No... Oczywiście, no żołnierz nawet na emeryturze po to został wykształcony i wyszkolony, żeby myśleć przede wszystkim o wojnie, więc to jest oczywiste. No obecna sytuacja za wschodnią naszą granicą no sprzyja temu, żeby ewentualnie do takiego konfliktu w przyszłości mogło dojść, aczkolwiek jeżeli mówimy o takim no twardym konflikcie, gorącym, konwencjonalnym, to myślę, że do tego ewentualnie przy najgorszym rozwoju sytuacji jeszcze jest daleko. Mówię to na podstawie tego, że Rosja, angażując się w konflikt w Ukrainie, nie ma takiego potencjału, żeby w sposób konwencjonalny dokonać takiego ataku, który miałby na celu podbicie Polski czy krajów bałtyckich, bo po prostu nie ma na to siły. A jeżeli spojrzymy na ukształtowanie granicy obwodu kaliningradzkiego i Białorusi przede wszystkim, bo to jest jedyny kierunek, z którego możemy aktualnie zostać zaatakowani, to proszę zwrócić uwagę, no ja tego dokładnie tam nie liczyłem, ale tak, ale mniej więcej od granicy z państwami nadbałtyckimi do północnej granicy z Ukrainą to jest około 300 kilometrów, może troszeczkę więcej. I długość tej granicy ukraińskiej na tym kierunku wschodnim i krajów nadbałtyckich powoduje to, że Rosjanie w tą przestrzeń musieliby wprowadzić ogromną ilość wojsk, co nie umknie naszej uwagi, a nawet gdyby doszło do rozpoczęcia konfliktu, to te wojska będą w strasznie niekorzystnej sytuacji operacyjnej, bo mogą być atakowane z trzech stron i nie podejrzewam, żeby Rosjanie w obecnym układzie sił na to się zdecydowali.
Dziękuję bardzo za ten uspokajający komentarz. Na koniec naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan generał Jan Reichel, generał brygady rezerwy pilot, profesor na Uniwersytecie w Siedlcach i społeczny doradca ministra obrony narodowej. Kłaniam się panie generale i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.